między biegunami.
Witam serdecznie, Kuba Niziński.
Bartek Piziak, dzień dobry bardzo.
Program Między Biegunami Radia Kraków na Podkarpaciu, bo tutaj podkarpacki kalejdoskop podróżniczy 15, jedna z największych podróżniczych imprez w Polsce, no to nie mogło zabraknąć najlepszego programu podróżniczego w Polsce na tym festiwalu.
Zdecydowanie tak, drodzy Państwo, bardzo dużo się dzieje tutaj na żywo. My w tym momencie kończymy tematyczne warsztaty podróżnicze. Wojtek Grabowski kończy gotować czeski przysmak, zupę czosnkową. Przed momentem warsztaty winiarskie z podkarpackimi winiarzami, warsztaty kamperowe i cofnięcie się troszeczkę do tej historii, bo opowiadali nasi goście o tym, jak zaczęli swoją przygodę z Volkswagenem LT35, przerobionym po prostu na kampera. Potem T4, nie do zajechania samochód, wykorzystywany tak dzisiaj, no już przecież te samochody mają po 20-30 lat i one dalej służą. No ale też o tych najnowszych modelach wyposażonych w nowinki, udogodnienia. No, bo prawda jest taka, my się kamperami i w ogóle turystyki karawaningowej troszeczkę zaczęliśmy uczyć.
Ale przyczepy jeszcze ten to powrót jest do przeszłości, trochę do nawiązania.
Ja pamiętam Niewiadów 126, taka przyczepa. No nie było rodziców na nią stać, ale jednak
oko zawiesiłeś.
Gdzieś, no zawiesiłem i nawet gdzieś tam się przespałem u znajomych na jednym, drugim kempingu, jak my jeździliśmy pod namioty, oni mieli. Ale dzisiaj te przyczepy, które my też tutaj mogliśmy oglądać i testować, super sprawa.
No dobrze, jeżeli chodzi o 15 podkarpacki kalejdoskop podróżniczy, on tutaj trwa, a my zaczynamy program Między Biegunami. Witamy serdecznie po raz kolejny z 15 podkarpackiego kalejdoskopu podróżniczego. Tutaj dzisiaj program Między Biegunami, wyjątkowy, szczególny, no bo właśnie wyjazdowy. My to lubimy w programie Między Biegunami, żeby jednak pojawiać się w różnych miejscach, a zwłaszcza tam, gdzie pojawiają się ludzie z pasją, ludzie, którzy podróżują, którzy opowiadają, którzy inspirują innych, motywują także do poznawania, bo to jest nasz cel z Bartkiem, żeby motywować do podróżowania, inspirować do poznawania. I to jest właśnie to. Magdalena Konik dzisiaj teraz ze mną tutaj w naszym studiu Radia Kraków w G2 Arenie w Rzeszowie. Magda może być Państwu znana, tym wytrwałym słuchaczom Między Biegunami, właśnie z naszego programu. Z naszego programu, bo była kiedyś gościem, zresztą te programy do odsłuchania na Spotify'u Radia Kraków, więc tam można szukać tej rozmowy z Magdą. Na teraz Magda, tutaj w cztery oczy jesteśmy, bo wtedy, Magdo, dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Chyba zdalne to było połączenie.
Tak, zdalne. Ja wtedy byłam bodajże w Tbilisi i się zdzwanialiśmy.
No dobrze, a powiedz mi, w Tbilisi jesteś częściej niż w Polsce?
O, zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Do Polski, no teraz przyjechałam na miesiąc nadrobić, jak to się mówi, życie prywatne, życie rodzinne i no, znaleźć się na festiwalu, na który zostałam zaproszona.
Czyli to jest dla ciebie powrót czy podróż do Polski teraz?
Podróż.
Jak to traktujesz?
Podróż. Ja wracam do domu, to wracam do Tbilisi. A jak jadę do Polski, no to wszyscy się ze mnie tam śmieją, bo że to ci jesteś na takie drogie wakacje.
No tak. Jak długo już mieszkasz w Gruzji?
W sumie oficjalnie mieszkam 8,5 roku. Jeździłam wcześniej jeszcze przez 2 lata, ale no postawiłam sobie takie 3 miesiące, zobaczę, spróbuję, nie?
Przypomnij, jak to było, bo ty opowiadałaś wtedy w programie, że ta Gruzja stała się twoim domem. Bo tam pojechałaś niekoniecznie ze sprecyzowanymi planami.
To znaczy, ja chciałam zobaczyć, jak to jest.
Mieszkać gdzieś?
Mieszkać gdzieś, nie mieszkałam nigdy za granicą. Zawsze się przeprowadzałam między dużymi miastami w Polsce, więc Gruzja była dla mnie takim miejscem, gdzie chciałam zobaczyć, czy dam radę w dziennikarstwie, czy mogę po prostu też znaleźć więcej tematów fotograficznych, które mnie interesują. Okay. No i sobie dałam taki czas 3 miesiące i zobaczymy przez 3 miesiące, co się wydarzy. No i 8 lat później nadal tam jestem.
Jak zakomunikowałaś w pewnym momencie swoim bliskim, rodzinie, że ty jednak wyjeżdżasz gdzieś daleko, bo ta Gruzja, mimo że te loty są i latamy tam coraz częściej, to jednak jest miejscem no nie pierwszego wyboru, a zwłaszcza na życie.
To znaczy tak, moja rodzina była dosyć przyzwyczajona do tego, że mnie nie ma, ponieważ okay. ja od 20 lat pracuję jako pilot wycieczek w niektórych krajach, jako przewodnik, więc oni na przykład jak do mnie dzwonią i ja nie odbieram, to znaczy, że jestem gdzieś za granicą.
No dobrze, ale to wiesz, to wyjeżdżałaś wtedy tylko, a teraz już ta decyzja została podjęta.
Ale na przykład mieszkałam we Wrocławiu, mieszkałam w Krakowie, okay. mieszkałam w innych miastach w Polsce, więc...
To tylko nazwa się zmieniła.
Tak naprawdę ja dłużej dojeżdżałam z Krakowa do Nysy niż na przykład mam lot z Kutaisi do Krakowa czy do Wrocławia. No,
jeżeli chodzi o Gruzję, to jest turystyka, konie, góry. To jest przede wszystkim...
Przede wszystkim turystyka tam, gdzie ludzie mogą być blisko natury. To najbardziej ciągnie ludzi do Gruzji. No, kolejny aspekt oczywiście historyczny, kulturalny i wino.
A jednak.
No, zeszliśmy i tak do tego tematu.
Polacy coraz częściej podróżują do Gruzji. Pierwsze to były takie, jak tanie linie połączyły się z Gruzją. No, to były takie loty Tbilisi, zobaczyć trochę miejscowości, ale później już coraz bardziej chcieliśmy w głąb wchodzić.
Dokładnie.
Myślę, że teraz to już jest góry przede wszystkim.
No, ja pamiętam te czasy, kiedy posiadając, powiedzmy, bloga jeszcze z kilkoma osobami, kilka osób innych też miało blogi o Gruzji, jakieś no 10 lat temu, 9 lat temu, kiedy my opisywaliśmy pewne rzeczy, to było takie wow, a tego nie ma w przewodniku. Sprawdzaliśmy, co jest w przewodnikach i nawet wykazywaliśmy, słuchajcie, ale to nie to, to się chronologicznie nie zgadza. Bardzo dużo błędów wtedy było, jeżeli właśnie chodzi o ustalenie pewnych rzeczy. Bardzo dużo historii, które się nie pokrywały z prawdą. I nagle okazuje się, że teraz, kiedy ludzie już podróżują do Gruzji, kiedy byli tam wiele razy, kiedy już doświadczyli, sami poznali, sami sprawdzili pewne informacje, okay. no to już nie można, powiedzmy, w przewodniku pewnych rzeczy napisać, no bo zaraz to będzie wypomniane, ej, no my już dokładnie wiemy, co tam jest, to już jest wszystko opisywane. Ale być w kraju, w którym rozwija się turystyka, gdzie jeszcze pewne rzeczy trzeba opisać i przedstawić to jako atrakcję, no to jest dla mnie coś, szczerze przyznam, nowego i fajnego.
A dużo nieopisanych jeszcze jest rzeczy? Czy to Gruzja? Oczywiście my jesteśmy w takiej turystycznej bańce troszkę, czyli my wiemy, że to się tworzy i tego jest dużo, ale czy na tyle, żeby już opowiedzieć o wszystkim?
To znaczy w Gruzji jest jeszcze bardzo dużo miejsc, które nie zostały opisane.
Choć Gruzja nie jest wielka.
Nie jest wielka, ale tam mniej więcej co 50 kilometrów jest inny krajobraz, inna kuchnia, inni ludzie, inna, czasami nawet historia kraju. Jest bardzo dużo miejsc, które jeszcze nie zostały opisane, ale im więcej się opisuje tych miejsc, tym bardziej mam wrażenie, że no też powinniśmy taką odpowiedzialność ponosić za to, jak kierujemy ten ruch turystyczny w pewne miejsca, bo jeżeli coś opiszemy jako super atrakcję, mimo że ta na przykład miejscowość nie jest przygotowana na turystykę, no to wtedy możemy no za bardzo nawet wpłynąć na to, jak to się rozwinie. Więc no niestety nie wszystko jest opisane, ale nie wszystko warto opisywać, tylko samemu poznawać.
Właśnie, jeżeli chodzi o kierowanie ruchu turystycznego, bo powiem kolokwialnie, robienie turystyki w danym kraju, a wy to robicie, no co by nie mówić, no Polacy pojawili się tam, nie tylko Polacy. Właśnie Polacy, mam wrażenie, że sporo Polaków tam jednak działa. To wy wpływacie na przyszłość tej turystyki miejscowej. Czy to prawda, czy tylko ja tak z mojej perspektywy oceniając to,
to znaczy,
mijam się
tak,
z prawdą trochę?
Wpływamy, no można powiedzieć, nawet na kilka sposobów. Ze względu na to, że Gruzja, powiedzmy, w Polsce przeżywała taki boom turystyczny mniej więcej od 2018 roku.
Czyli
bardzo dużo Polaków zaczęło latać do Gruzji. Problem pojawił się jednak taki, że wszyscy oczekiwali tej gruzińskiej gościnności, tego, że będzie tanio, tego, że wszyscy będą zapraszać do siebie do domów i zamiast poznawać głębiej tą Gruzję, ludzie przyjeżdżali już z oczekiwaniami.
Czyli tak,
i to też wpłynęło na to, jak Polacy są odbierani teraz.
A jak są odbierani?
No, wcześniej odbierani byli bardzo dobrze, ze względu na to, że przez historię zsyłek, przez to, kto lądował, powiedzmy, od XIX wieku z Polaków w Gruzji, to Polacy projektowali gruzińską drogę wojenną, przynajmniej w części tych serpentyn. To Polacy projektowali tunele pod kolej, która tam powstała, więc można powiedzieć, że też dużo szpitali powstało, dużo takich innowacyjnych rzeczy powstało w Gruzji dzięki Polakom. Ale raz, po pierwsze, ze względu na to, że no, w carskiej Rosji bardzo, bardzo często Polacy trafiali właśnie na Kaukaz, rozwinięci Polacy, którzy mieli tam właśnie przynieść tą dalszą myśl techniczną. Albo z kolei albo z kolei w czasach zsyłek. Więc Polacy zawsze byli uważani za takich ludzi wykształconych, z kulturą i zupełnie inaczej się na nich patrzyło. Historia z 2008 roku, kiedy zaczęła się wojna, nazywana pięciodniową, ale to w rzeczywistości trwała ona o wiele dłużej. I to, że właśnie to Polak wstawił się i przyjechał z innymi prezydentami, to też jest bardzo znacząca dla tego, jakie mamy relacje polsko-gruzińskie. Ale niestety turystyka też jakby z jednej strony jest fajna, bo Polacy to są ludzie, którzy podróżują, chcą zobaczyć jak najwięcej tak rzeczy głębiej, poznać, dotknąć, nawiązywać relacje. Ale z drugiej strony jest bardzo dużo też takich turystów, którzy przyjeżdżają z ogromnymi oczekiwaniami. I nieraz było tak, że na przykład opowiadamy na jakiejś prezentacji o Gruzji, czego ja doświadczałam w Gruzji, podróżując samotnie po Gruzji. No i po prezentacji ktoś przychodził, a co pani mówi o tej gościnności? Mnie nikt za darmo do domu nie zaprosił. Ja mówię, bo to trzeba wyrobić sobie relacje. Ja mówię, pan też nie zaprasza, nie wiem, grupy Chińczyków na ślub pana dziecka, żeby pokazać polską gościnność, nie? I polskie tradycje. Tak, no to działa w dwie strony.
Jasne, to jest bez wątpienia i to my, mówiąc o turystyce, musimy też o tym podkreślać, właśnie te walory, tak, że jedziemy do kogoś i nasze oczekiwania tylko z naszej perspektywy gdzieś są w naszej głowie.
Myślę, że przez to, ile osób jechało do Gruzji, zwłaszcza z tego świata blogerskiego, vlogerskiego, którzy jechali gdzieś na tydzień, półtora tygodnia, żeby zaliczyć najważniejsze atrakcje, a potem to opisywali, co musisz zobaczyć w Gruzji,
tak,
i wszyscy opisywali to samo de facto, no to dużo z tego się wzięło przekonania, że po pierwsze, to jest tani kraj, czyli Polacy na pewno pojadą, to jest kraj gościnny dla Polaków,
czyli
bo Polacy pojadą. No i wszyscy się zaczęli nastawiać, że to jest idealny raj na ziemi, czyli wszystko będzie za darmo, albo będzie tanie, winem płynące i tak dalej. Gruzja to jest kraj z ogromnymi problemami. Z ogromnym
z
szacunkiem do...
ekonomicznymi, geopolitycznymi i tak dalej.
Ojejku. Jakbyśmy weszli w problemy gruzińskie, to jest tego. Ale Gruzja to jest też kraj niezwykle gościnny, jeżeli chodzi o tradycje. I często my, jako turyści, nie zauważamy, że ktoś chce nas ugościć, ale on na ten stół da wszystko, co ma w lodówce. I nie przyzna się, że przez tydzień nie będzie miał co jeść.
Tak,
no bo
Gruzini
to dumny naród. Oni w broń Boże się nie przyznają, że coś jest nie tak. Zawsze mówią, że jest okej, wszystko, my sobie damy radę, wszystko będzie dobrze. To jest najczęstsze powiedzenie na Kaukazie, wszystko będzie dobrze. No ale co zrobisz, żeby było dobrze, skoro w tym momencie popełniasz cały czas to samo? Myślę, że teraz tak, gospodarze już się dużo nauczyli o turystyce, wiedzą już w jaki sposób obsługiwać turystykę i oczywiście to zadziałało też w drugą stronę. Jeżeli ktoś oczekuje serwisu, oczekuje pewnych rzeczy przyjeżdżając do Gruzji, no to w tym momencie jak gospodarze widzą, że on nie jest tym człowiekiem zainteresowany, nie jest zainteresowany kulturą, no to też przechodzą w serwis.
No oczywiście to jest.
I ten serwis już kosztuje wtedy. I nagle jest, bo Gruzja już nie jest taka tania, bo Gruzja tu, a tutaj ktoś mnie oszukał, a tutaj jednak ktoś mi powiedział wyższą cenę niż ja zamierzałem zapłacić, nie? No i to się zaczyna.
To są problemy turystyki też w miejscach, gdzie tej turystyki nie było, gdzie ona się tworzy cały czas, gdzie się wyłania. Ten problem przejścia też takiego, jak mówisz, od tych naszych oczekiwań, gdzie ma być tanio. Mhm. I nagle też Gruzini uczą się turystyki. Bardzo dobrze, że się uczą i zarabiają,
Mieli zarabiać w turystyce. To jest kraj, który jest od turystyki w tym momencie uzależniony. I bardzo dobrze pokazała to pandemia, kiedy bardzo dużo ludzi zostało bez pracy. I oni wszyscy myśleli, że 2020 rok to będzie taki rok, gdzie będzie największy boom turystyczny. Spodziewano, podawano już takie abstrakcyjne dane, ile turystów się można spodziewać, że no, przekraczało to kilkukrotnie ilość obywateli tego kraju.
Gdzie
ten kraj nie jest w stanie obsłużyć własnych obywateli, a co dopiero aż takiej turystyki. No nie oszukujmy się, to nie bierze się znikąd. No i nagle jest pandemia. Nikt nie ma pracy, a wszyscy zostają z kredytami. I zaczęło się wyjeżdżanie za granicę, żeby te kredyty spłacać.
Kupowali mieszkania,
tak, to wszystko jest bardzo dużo jest teraz pustostanu, gdzie ktoś po prostu zostawił ten dom, no bo mu nie starczyło pieniędzy na wybudowanie, bo wszystkie, powiedzmy też materiały budowlane, też ceny poszły do góry. No i w tym momencie zaczyna się wielka emigracja z Gruzji i ludzie szukają pracy. Najczęściej w Polsce, bo łatwiej po prostu dokumenty na Schengen dostać. Tak. Potem najczęściej też jest wybierana Irlandia albo Stany Zjednoczone. I oni tam jadą na długoterminowe kontrakty po to, żeby właśnie spłacać te kredyty, bo spodziewali się turystów. Ale tak to się właśnie dzieje, kiedy mamy dosyć niekontrolowany rozwój turystyki, jest boom turystyczny w jakimś miejscu, wszystko koncentruje się na turystyce i wszyscy myślą, że w ten sposób łatwo zarobią.
I zawsze.
I zawsze. Że ja pamiętam, jak często było takie coś, że mówiłam komuś, słuchaj, ale dlaczego ty się języka nie uczysz? Będziesz mógł lepiej obsługiwać tych turystów, będziesz mógł lepiej się z nimi dogadać, nie będzie między wami nieporozumień. No ale po co turyści i tak przyjdą? I nagle mamy 2020. No nie przyszli. Więc teraz kwestia wyciągania wniosków.
Mam nadzieję, że wyciągną wnioski i to będą poprawne wnioski, bo to jest piękny kraj, który absolutnie...
Jest przepiękny kraj.
Jeżeli ktoś nie wie, jeżeli ktoś szuka czegoś wyjątkowego też w tym, co dookoła, to Gruzja jest tym miejscem, gdzie nie trzeba daleko lecieć bardzo.
Zwłaszcza, że z każdego miasta większego w Polsce są loty do Kutaisi. I to nawet kilka razy w tygodniu.
Tak jest. Magdalena Konik była gościem programu Między Biegunami. Magdo, obiecałem, że będzie krócej, przepraszam, ale zdążysz na te prelekcje.
Zdążę. Już biegnę.
Tak jest, bo teraz kolejna prelekcja rozpoczęła się podczas festiwalu Karolina Miller i Piotr Andruszko o Malcie między innymi, więc... To też fascynujące kolejne spotkania. Za kilka chwil kolejny gość Radia Kraków programu Między Biegunami podczas kalejdoskopu podróżniczego w Rzeszowie. G2 Arena w Rzeszowie, 15 podkarpacki kalejdoskop podróżniczy. Tutaj dzisiaj program Między Biegunami. Jeżeli ktoś ma ochotę wpaść z Krakowa albo z miejscowości bliżej Podkarpacia, to oczywiście zapraszamy. Chociaż słychać nas nawet na Podkarpaciu, więc myślę, że jeżeli ktoś jest gdzieś w okolicy, to zapraszamy jutro także impreza, spotkania z podróżnikami. Gościem już była Magdalena Konik, a teraz Wojciech Ganczarek. Podróż totalna, Ameryka Łacińska. Witaj, Wojtku.
Cześć, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Zastanawiam się, jak tu skumulować 2013-2023 tę podróż w krótkiej rozmowie, ale ja przypomnę tylko słuchaczom Radia Kraków, że ty byłeś naszym gościem na Słowackiego w Krakowie i wtedy opowiadałeś nieco dłużej, czyli jeżeli ktoś chce wrócić do tej opowieści, to zapraszam na Spotify Radia Kraków, a dzisiaj Wojtek na Podkarpaciu. Przyjazd na festiwal to podróż dla ciebie? Czy ciąg dalszy podróży?
Wiesz co, rzeczywiście o tym myślałem ostatnio. Czy takie jeżdżenie po festiwalach, czy po prelekcjach też, bo takie prelekcje
się robiły. Spotkania z ludźmi i opowiadanie.
No tak, gdzieś w bibliotekach, gdzieś w domach kultury. To mnie, zauważyłem, że to mnie strasznie męczy, nie? Znaczy ja lubię same spotkania, natomiast ten taki ciąg tych wydarzeń nie uważam za podróż. To jest taka praca i zupełnie jest inna od takiej podróży rowerowej, gdzie przemieszczamy się powoli, gdzie przemieszczamy się przez to terytorium, tak stopniowo i ma to jakąś logiczną i fizyczną ciągłość. Natomiast takie skakanie pociągiem z jednego końca Polski na drugi, no to nie jest podróż.
I nie lubisz tego.
Wiesz co, no jakoś jakby wymyślili wreszcie tą maszynę do teleportacji i mógłbym się może teleportować z miejsca na miejsce, to bym polubił, ale znaczy lubię, ale nie za dużo.
Maszyna do teleportacji, możliwe to jest? Pytam jako fizyka.
No wiesz co, no tyle różnych rzeczy wymyślają teraz, a że jeszcze tej maszyny do teleportacji nie wymyślili, to jest to dziwne, nie?
Tak, zdecydowanie. Masz rower?
Teraz? Tutaj? Nie. Pociągiem właśnie przyjechałem.
Czyli roweru nie ma, ja tylko państwu przypomnę. Zresztą przypomnij ty ten twój rower, bo ten rower to nie jest taki rower, którym ty przemierzyłeś te 10 lat za 1 000 000 złotych monet.
Nie, za 350 złotych monet, tak. Znaczy złotych. Dokładnie tyle kosztował. To jest zwykły żelazny rower, stary, 30-letni. Da się też takim rowerem przemierzyć Amerykę Łacińską, czy dowolny inny kontynent. Ja to mówię, no dla tych z państwa może, którzy myślą, że a, dziwnie pojechał, no ale nie stać mi na drogi rower. Ale drogi rower po co? Znaczy jeśli państwa rower jeździ po Krakowie, to dlaczego miałby nie jeździć po Buenos Aires? Znaczy prawa fizyki, wracając do fizyki, działają tak samo tu i tam.
To państwu cały czas mówi człowiek, który z fizyką jest za pan brat. Czy to miała być podróż 10-letnia?
Nie, to nie miała być podróż 10-letnia. Myślałem, że może będzie trwała rok, może półtora, natomiast okazała się dużo dłuższa. Ja tutaj dzisiaj w Rzeszowie na kalejdoskopie podróżniczym będę opowiadał przede wszystkim, jak ta podróż ewoluowała, bo wiadomo, że w 50 minut nie zmieścimy 10 lat, natomiast chciałbym przedstawić pewną ewolucję podróży, jak się zmieniał jej cel i też jakie projekty tam się pojawiły po drodze. Projekty, które swoją drogą właśnie sprawiły, że ta podróż była aż tak długa.
A jaka to miała być podróż?
No ja myślałem, że to będzie taka podróż, że sobie przemyślę coś tam o życiu, co robić dalej, prawda? Bo skończyłem studia, jedną matematykę, skończyłem fizykę. Myślałem sobie, pojadę rowerem, przejadę, pomyślę sobie, co tu dalej robić w życiu, wrócę i będę coś innego robił w Polsce. No ale okazało się, że to wyszło zupełnie inaczej.
Ale wróciłeś, bo wymyśliłeś, co będziesz robił?
Nie, wróciłem, bo dawno nie byłem. Wróciłem odwiedzić mamę. Pozdrawiam. Okay.
Pozdrawiamy
tatę
serdecznie.
Też pozdrawiam.
I będzie ciąg dalszy? No bo mówiłeś, że chciałeś coś przemyśleć. Czy ten cel już nie był później ważny?
No trochę nie. Znaczy, w sensie pytanie takie najbardziej praktyczne, czy kontynuować studia fizyki i zostać doktorem i tak dalej. Znaczy, tu jest...
między biegunami.
Godzina 16, Radio Kraków, 15 podróżniczy kalejdoskop, podkarpacki kalejdoskop podróżniczy, więc o podróżach tutaj dzisiaj bardzo wiele. Kolejny gość Radia Kraków dzisiaj, Dariusz Fedor, Kontynenty. Witaj, Darku.
Witam, cześć.
Myślę o kontynentach, bo ja trochę na kontynentach się tak wychowywałem, no tak moje pokolenie, tak, czytało.
No nie tylko ty, parę pokoleń.
Parę pokoleń wychowywało się na kontynentach. Opowiedz, czym są dzisiaj kontynenty?
To jest przede wszystkim idea. Idea świadomego podróżowania. Kontynenty zawsze miały jakąś misję. To jest pismo, które ukazuje się od 1964 roku. I ono teraz jest najstarszym polskim pismem podróżniczym. Miało przerwę, bo w 90 roku zniknęło z rynku, a mi udało się je wskrzesić w roku 2012. Idea przewodnia była taka, żeby... czy w czasach... Bo trzeba zacząć od pytania chyba. Pytanie brzmi, czy w czasach, kiedy każdy nosi świat ze sobą w kieszeni, no bo przecież w telefonie możemy mieć wszystko.
O to zapytałem poza anteną, jak kontynenty wyglądają w tym świecie.
To czy jest sens zadawać sobie trud podróżowania? Czy jest sens narażać się na wydatki, na niebezpieczeństwa, na to wszystko, co się z podróżami fizycznymi wiąże? No, odpowiedź brzmi tak, dlatego że warto dotknąć, warto poczuć, warto być na miejscu i warto nie tylko zobaczyć. Idea kontynentów brzmi zobaczyć, poznać, zrozumieć. I jeśli się jest na tym pierwszym etapie, to warto jest przejść do etapu drugiego, a potem do etapu trzeciego, czyli do zrozumienia. Kontynenty pomagają w tym zrozumieniu świata. Pomagamy świat zrozumieć. Prowadzimy ścieżkami nie tylko wydeptanymi, tymi oczywistymi, turystycznymi, ale też takimi ścieżkami osobistymi. Dlatego najważniejsze w kontynentach jest to, że mamy znakomitych autorów. Autorów, którzy znają się nie tylko na pokonywaniu odległości, ale potrafią zrozumieć i wytłumaczyć świat.
Takich autorów nie jest proste.
No, w ogóle świat nie jest prosty i rozmawianie o świecie, rozmawianie o świecie albo też opowiadanie o tym, to jest karkołomne zadanie, zwłaszcza dzisiaj, kiedy każdemu się wydaje, że może być w każdym momencie wszędzie. Co zrobić, żeby ludzi zachęcić do tego, żeby wzięli nagle cegłę ważącą pół kilograma zadrukowanego papieru, zagłębili się w lekturze, skupili się na dłużej niż na 3 minuty i poszukali czegoś dla siebie. No właśnie to, że za tym musi stać pasja ludzi, którzy nie tylko lubią podróżować, ale też chcą coś zrozumieć i chcą się tą wiedzą dzielić. Tacy są właśnie autorzy kontynentów i tacy też są, chyba, wydaje mi się, czytelnicy kontynentów, których chołbimy od 2012 roku, a tych starszych, no, jeszcze dawniej. Tak jak powiedziałeś, no, twoje pokolenie, moje pokolenie, parę pokoleń się wychowało na tekstach kontynentów, które kiedyś były tylko oknem na świat, a teraz są czymś więcej.
Darku, ale to nie są łatwe teksty. To bo powiedziałeś, że o świecie jest trudno mówić i tak dalej, i tak dalej.
A kto powiedział, że ma być łatwo?
Nie ma pokusy, żeby pójść na skróty?
Ja myślę, że tej pokusie ulega wiele osób podróżujących. Z tego się bierze ta cała masowa turystyka, do której ja oczywiście nic nie mam. Ale wydaje mi się, że jest jakaś grupa ludzi, moim zdaniem rosnąca, którzy tę jazdę obowiązkową jakiś czas temu zaliczyli. Jazdę obowiązkową, czyli te podróże wydeptanymi szlakami, że się tak eufemistycznie wyrażę. I którzy zrozumieli, że chcą czegoś więcej. No, żeby chcieć czegoś więcej, wspinanie się na górę to też nie jest łatwe zadanie. Trzeba się naprawdę natrudzić, trzeba się nasapać, trzeba się nadźwigać i nieraz człowiek sobie w połowie drogi syzyfowe pytanie zadaje, po co ja to wszystko robię? Ale jak się już wejdzie na szczyt. I trochę tak jest chyba z kontynentami, z tymi opowieściami. To nie są łatwe teksty, ale ten trud warto sobie zadać, żeby coś więcej zrozumieć z życia i ze świata.
Wiesz, bo to było pytanie takie trochę o czytelników, tak? Czyli pójście na skróty, żebyście wy jako wydawcy, jako ludzie, którzy zapraszacie do współpracy innych, właśnie wybierali takich ludzi, a nie innych. Ale też pytanie jest o twórców. No bo właśnie, i tutaj znowu mi się skróty pojawiają. Te takie powierzchowne opisy wszystkiego. To też jest chyba niełatwe zadanie.
Wiesz...
Bo teraz każdy pisze właściwie.
To jest kwestia... Ty mnie zapytałeś o to, skąd się biorą autorzy kontrhendów. Takie to pytanie rozumiem. One się biorą z ostrej selekcji. No bo autor kontrhendów to musi być ta osoba, która w tej triadzie zobaczyć, poznać, zrozumieć jest na trzecim najwyższym poziomie i posiada jeszcze coś więcej. To znaczy dar opowiedzenia o tym, co zrozumiała. To nie jest proste zadanie, ale autorów mądrych, ciekawych świata, potrafiących opowiadać i rozumiejących świat naprawdę nie brakuje. Trzeba ich tylko poszukać i od tego są takie wydarzenia, jak to właśnie, w którym uczestniczymy. Tutaj przychodzą ludzie, którzy poznają świat, bo to jest ich pasja i którzy o tym świecie opowiadają, bo chcą się tą pasją z innymi dzielić. Po to też kontynenty, po to tutaj ja właśnie jestem, żeby takich opowieści słuchać
i wyłuskiwać
tych najciekawsze opowieści, tych najciekawszych podróżników, reporterów, opowiadaczy, gawędziarzy i tak dalej, tych włóczy kijów. No trochę ich jest na świecie, tak jak i festiwali tego typu w Polsce ostatnio jest sporo, obrodziło. To chyba dobry znak.
To chyba dobry znak, że też może dlatego, że się coraz częściej zastanawiamy i miejmy nadzieję, przez nasz program, przez festiwal chcemy pokazywać takich ludzi, którzy spowodują, że przemyślimy pewne sprawy i inaczej podejdziemy też do turystyki, bo to jest też nasz cel.
Na samym początku kontynentów tych moich, w 2012 roku pomyślałem sobie, że chyba zabronię używania słowa turystyka. Ono było skażone wtedy. Było skażone tą właśnie masówką, tym takim zadeptywaniem świata, tym takim jeżdżeniem masowym i przenoszeniem własnych obyczajów i własnego widzenia świata, własnych stereotypów przede wszystkim na te miejsca, które stereotypom nie powinny być poddawane. My te stereotypy staramy się przesunąć gdzieś w bok, żeby zobaczyć, co za tą podszewką świata, za tym stereotypem kryje się naprawdę. No i po to też są takie festiwale. Ja myślę, że to jest jakaś synergia ciekawa. To znaczy na festiwalach ich goście opowiadają o świecie. Potem te opowieści rozszerzone albo pogłębione można znaleźć w kontynentach. Żeby wysłuchać opowieści, która trwa 2 godziny, też się trzeba natrudzić. Nie tylko dlatego, że fotel może być niewygodny, ale trzeba tu przyjść i zadać sobie ten trud. Bo jakby całe podróżowanie jest pewnym rodzajem trudu, ale jakiego radosnego trudu. Każdy, kto podróżuje i potrafi czerpać z tego radość i satysfakcję, wie, o czym ja teraz mówię.
Dariusz Fedor, Kontynenty, był gościem Między Biegunami. Bardzo dziękuję.
Dzięki, czytajcie Kontynenty.
Radio Kraków podczas 15. Podkarpackiego Kalejdoskopu Podróżniczego, program Między Biegunami. Szczególny, bo na żywo z całą listą gości. Wojciech Grabowski, tym ostatnim dzisiaj gościem. I na koniec będzie smacznie. Witaj, Wojtku.
Witam, dzień dobry, cześć.
O Czechach będziesz opowiadać.
Tak, o Czechach będę opowiadał jutro, ale dziś zrobiliśmy takie małe wprowadzenie do tematu czeskiego. A mianowicie zrobiliśmy gotowanie na żywo zupy czosnkowej, czyli zupy takiej, która jest taką jesienną, zimową zupą, bardzo czeską, bardzo aromatyczną, no i taką, myślę, że dobrze wprowadzającą w takie czeskie klimaty.
Wojtku, ty jesteś znany z gotowania w internecie. Między innymi.
Między innymi, też trochę z podróży. Zresztą,
tak, oczywiście, bo to się też łączy.
Tak, łączymy się. Z jednej strony gotowanie, z drugiej strony podróże, no to też jakby jedno jest inspiracją do drugiego, bo czasem się gotuje w związku z podróżami, a czasem się podróżuje w związku z gotowaniem i w związku ze smakami.
Powiedz o swoim kanale.
Mój kanał Topgar to kanał...
Topgar, drodzy Państwo, tak.
Można wpisać na YouTubie i tam przepisam taką zupę czosnkową, która myślę, że świetną zupą podczas takiej pogody, jaką mamy teraz w Polsce jest.
Dobra, będziesz opowiadać o Czechach, gotowałeś czeską zupę, a powiem ci, ja mam może mylne zdanie, ta czeska kuchnia nie jest najwybitniejsza.
Wiesz co, jakby to nie jest taka kuchnia gourmet, znaczy oczywiście powstają lokale, które tam aspirują do gwiazdek i tak dalej. Jasne. To jest taka kuchnia mocno swojska, ale ja to lubię ten taki czeski klimat i to jest fajne na wakacjach, jak idziesz i nie masz problemu ze znalezieniem takiej czeskiej hospody, gdzie możesz zjeść... takie tradycyjne, czeskie, ciężkie danie, jakieś knedliki, gulasz, zupa czosnkowa, wszystkie gdzieś tam takie tematy. Więc dla mnie to jest taki element, który w Czechach jest ciekawy. I może gdybym na co dzień miał jeść tą kuchnię czeską każdego dnia, no to rzeczywiście mógłbym myśleć, że może ona jest trochę za ciężka.
Ale... Nie jest to kuchnia dla wegetarian.
Raczej nie. Tak sobie teraz pomyślałem chwilę, co wegetarianie mogliby zjeść w Czechach. No i chyba te knedliki same.
Same knedliki bez gulaszu. Tak. Tam owocowy czasami taki sos się podaje też.
Tak, ale weganie znowu nie, bo weganie knedlików by nie zjedli, bo tam mamy jajka.
No tak.
Ale knedliki, ale są też takie knedliki na słodko, na przykład merunkowe, czy knedliki śliwkowe.
Brzmi bardzo smacznie. Natomiast myśląc o Czechach, powiedziałeś hospoda. Hospoda to jest szczególne miejsce w Czechach i to jest, jeżeli ktoś jedzie do Czech, to proszę poszukać nie na tych głównych ulicach, tak jak na krakowskim rynku, tylko gdzieś zjechać na jakieś osiedle i znaleźć taką hospodę.
Tak, i to wcale nie jest trudne i to ja właśnie w Czechach lubię, że czasem gdzieś ukryte pomiędzy domami, gdzieś w osiedlu i tak dalej, no są takie bardzo autentyczne miejsca. No i jak wiemy też Czechy słyną z napoju, z którego słyną, w hospodach tego napoju przelewa się dużo, więc taka czeska kuchnia też ona do tego pasuje.
Ale te hospody też są szczególnym miejscem z punktu widzenia społeczno-socjologicznego, bo do hospody czeskiej, drodzy Państwo, jak się wchodzi, to ludzie się do siebie dosiadają.
To nie jest tak, że tam jest stolik, jest bardzo tłoczno,
sześcioosobowy i tylko jedno miejsce zajęte i ktoś szuka wolnego miejsca.
No, jeśli dobrze pamiętam, to w tym roku, tak jak wracając już z naszej podróży do Czech, staramy się raz do roku Czechy odwiedzić, znaleźliśmy taką bardzo fajną hospodę w... Jeśli dobrze pamiętam, to był Litomyśl i gdy weszliśmy, tam było dość pustawo, ale po chwili naprawdę widać było, że zrobiło się bardzo duży miks, jeśli chodzi o bywalców tej hospody, bo z jednej strony pojawili się ludzie w garniturach, widać było, że to jakaś konferencja biznesowa, coś takiego w okolicy ma miejsce. Z drugiej strony rodziny z dziećmi. No ja w Polsce sobie dzieci w takim miejscu nie wyobrażam. Z trzeciej strony widać było tych takich tradycyjnych bywalców. Bardzo, bardzo ciekawa sprawa. No i jeśli mamy czas, jeśli chcemy jakieś znajomości w Czechach zawrzeć, no to siadając w takiej hospodzie z pewnością takie znajomości zawrzeć będziemy musieli. I co ciekawe, nie musimy wcale umieć ani czeskiego, ani angielskiego, czy nasz rozmówca też tego języka mówić nie musi w tym języku, bo Polak z Czechem się dogada.
Fascynujące jest też to, że tam właściwie ludzie ponad podziałami klasowo-zawodowymi sobą przesiadują, bo nie jest niczym nadzwyczajnym, że człowiek pracujący na budowie siądzie z prawnikiem, wypije piwo i zje knedle.
No tak, knedle mają łączyć i piwo mają łączyć, a nie dzielić, więc to jak najbardziej w Czechach jest widoczne. No i między innymi to też taki element, o którym będę jutro opowiadał, bo ta podróż do Czech, Czechy są świetnym kierunkiem na weekend, szczególnie dla osób z południa Polski, z Krakowa, z moich Kielc, w których mieszkam. No to jest jakby tak wsiadałem w samochód po pracy w piątek i jesteśmy na wieczór na miejscu w tej hospodzie.
Ale wiesz co, mam wrażenie, że Czechy cały czas są niedoceniane. Praga oczywiście, tak? Bo Praga jest poza jakby...
Tak, i Praga to jest takie miejsce, którego nie rekomenduję. To znaczy, ona jest piękna, ale jest tłoczna.
Nawet przyjeżdżając ze świata, przyjeżdżają do Pragi i nie bardzo wiedzą, co jest w Czechach więcej.
No myślę, że to też kontekst turystów ze Stanów Zjednoczonych czy z innych kontynentów. No oni jakby Pragę kojarzą, to jest stolica taka w Europie Wschodniej, którą trzeba odwiedzić. Zresztą trochę takich turystów w Krakowie też macie, którzy przyjeżdżają
oczywiście.
Po prostu, bo jakby Kraków jest takim highlightsem. No jeśli chodzi o Czechy czy Morawy, to tam możemy znaleźć naprawdę bardzo dużo takich ciekawych regionów. No ja jutro będę między innymi o Morawach, które bardzo, bardzo lubię. To jest taki region, który jest częścią Republiki Czeskiej, bo tak naprawdę Morawy nie są, jakby Republika Czeska jest podzielona pomiędzy Czechy, Morawy i kawałek Śląska. I Morawy to jest ten region bliżej granicy ze Słowacją, który też jest dość charakterystyczny i który jakby obfituje w bardzo wiele ciekawych zabytków, w bardzo wiele takich ciekawych, urokliwych miasteczek. No i przede wszystkim też w ciekawą kuchnię oraz ludzi.
No to właśnie. To skoro powiedziałeś na koniec ludzi, a mówiliśmy o tych kwestiach społeczno psychologicznych, socjologicznych. Co Czesi mają takiego, że oni się tak nie spinają, mówiąc kolokwialnie?
Bo
my się spinamy strasznie.
To jest trudne pytanie. Tak, Czesi tak mają, tak można powiedzieć, trochę wyrąbane na niektóre sprawy. I myślę, że to jest fajne, że oni nie robią tego overthinkingu, nie myślą może za dużo. Potrafią się też często cieszyć tym życiem. To, co ty powiedziałeś, że budowlaniec spotyka się z prawnikiem, oni sobie idą na piwo. Zapominają czasem o tych problemach, o których my dość często myślimy. Aczkolwiek sądzę, że w Polsce to też się powoli zmienia. I widzę powoli te zmiany, że jednak coraz bardziej staramy się cieszyć życiem i umiemy się tym życiem cieszyć.
I dobrze, niech tak to się zmienia. Natomiast twoje top 3 Czech? Morawy?
Morawy. To
byłby, tylko szeroko pojęte Morawy.
Szeroko pojęte Morawy, szczególnie tam przy granicy piękne pałace. No o nie, jak pewnie wiesz, jest mała dyplomatyczna spina pomiędzy dawnymi właścicielami tych pałacy, a obecnie Republiką Czeską. Chodzi oczywiście o Luksemburgów.
Tak jest.
I sam Luksemburg. To jest taki jeden. Numer dwa, tu, i tu cię pewnie zaskoczę. Karlowe Wary.
O.
Czyli takie miasto, które się kojarzy tak trochę senatoryjnie, może troszkę z osobami nieco starszymi niż ja. I to jest miasto, które mnie totalnie zaskoczyło. Ja odwiedziłem je w 2021 roku i spodziewałem się trochę takiego senatorium. A zaskoczyło mnie bardzo pozytywnie, jakby kompletnie się tego nie spodziewałem. A numer 3 to chyba Ołomuniec, czyli też takie miasto, które z Polski jest bardzo blisko. Jest na Morawach, jest to dawna historyczna stolica Moraw. Od Polski zaledwie rzut beretem. Tam z Katowic jesteśmy w Ołomuńcu w ciągu 2 godzin.
I więc... też Ołomuniec omijamy jadąc na południe. Więc warto się zatrzymać. Ja tak myślę, że jadąc gdzieś na południe na wakacje, bo to jest kierunek częsty Polaków, proszę zatrzymać się na noc w Czechach gdzieś.
Ja też zawsze to rekomenduję i czy jedziemy do Chorwacji, czy jedziemy do Włoch, no to akurat Czechy wypadają gdzieś w takim miejscu, że sobie można zrobić rzeczywiście taki postój. Albo jeśli mieszkamy na południu, to właśnie wyskoczyć na weekend, czy na przedłużony weekend, szczególnie gdzieś w okolicach takich wiosennych, wczesnoletnich. Na Morawach mamy łagodniejszy niż w Polsce klimat, więc jeśli u nas jeszcze będzie zimnawo, to jest duża szansa, że tam będzie trochę cieplej, trochę bardziej słonecznie, trochę więcej roślin. Zobaczymy.
Wojciech Grabowski był gościem programu Między Biegunami. Wojtku, wielkie dzięki.
Dziękuję i do zobaczenia.
Zapraszamy i my dziękujemy za spotkanie podczas podkarpackiego kalejdoskopu podróżniczego. To był program Między Biegunami. Kuba Niziński, Bartek Piziak. Do usłyszenia.